każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, dzień dobry, witam w programie Sobota po 9. Dzisiaj jak zwykle omówimy, podsumujemy najważniejsze wydarzenia polityczne z naszego regionu i z naszego całego kraju. Naszych gości podzieliliśmy dziś na trzy pary rozmówców, po dwie osoby w każdej parze. W pierwszej parze witam pana Krzysztofa Kaliszuka, wiceprezydenta Zielonej Góry. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa serdecznie.
Witam również pana Piotra Tykwińskiego, Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, witam panie redaktorze, witam cię Krzysztof.
Witam cię Piotr.
Witamy, serdeczności wymienione między panami, bardzo dobrze. Proszę panów, mieliśmy kilka ciekawych wydarzeń w ostatnim wymijającym tygodniu. Wydarzenie chociażby z piątku podpisano porozumienie między trzema klubami sejmikowymi, to jest PSL, samorządowe lubuskie i bezpartyjni samorządowcy. No, szykuje się, być może szykuje się jakaś zmiana w sejmiku lubuskim w sensie funkcjonowania, zarządzania też tego sejmiku. Chciałem poprosić panów o opinię, co panowie sądzą na ten temat. No i czy rzeczywiście ta polityka lokalna ulegnie jakiejś zmianie? Jako pierwszy bym prosił, żeby odpowiedział pan Piotr Tykwiński.
Proszę państwa, no rzeczywiście dość niespodziewanie dla obserwatorów z zewnątrz niespodziewanie nastąpiło zbliżenie między klubem PSL-u, między samorządowym lubuskim i między bezpartyjnymi samorządowcami. Ja myślę, że to dobrze, że radni ze sobą współpracują, że rozmawiają. Myślę, że jak zawsze po wynikach poznamy rzeczywiste cele. Myślę, że nie ma powodu, żeby szczególnie w tym przedświątecznym okresie próbować doszukiwać się jakichś złych intencji. To przecież są ludzie, którzy wybrani zostali za radnych. To są odpowiedzialne osoby, które z całą pewnością mają całą masę dobrych pomysłów. Przypomnę, że na tej konferencji prasowej przedstawiciele PSL-u zadeklarowali w jednoznaczny sposób, że koalicja rządząca pozostaje w niezmienionym składzie. Natomiast szersze porozumienie czy szersza platforma tego porozumienia, włączenie się bardziej efektywne pozostałych radnych, myślę, że może przynieść pożądany efekt. To przecież dobre pomysły, które powinny być dyskutowane i wykorzystywane dla naszego wspólnego dobra. Także tak to na ten moment oceniam.
Bardzo dziękuję. Pytanie w takim razie do pana wiceprezydenta Kaliszuka, ponieważ jedno z ugrupowań to samorządowe lubuskie, ugrupowanie, któremu również patronuje prezydent Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry. Czy to porozumienie zatem to rzeczywiście tylko takie porozumienie programowe, czy nie jest to przypadkiem wstęp do czegoś szerszego, pan Krzysztof Kaliszuk?
O, nie jest tak cukierkowo, jak to przedstawił pan Piotr Tykwiński. Polskie Stronnictwo Ludowe, tak jak i samorządowe lubuskie i bezpartyjni samorządowcy już parę miesięcy temu wskazywało, że trzeba zdecydowanie polepszyć jakość rządzenia województwem, skończyć przede wszystkim zręcznym sterowaniem zarządu przez nadmarszałka Sługockiego. Do tego doszło zawłaszczenie przez Platformę Obywatelską funduszy europejskich. Na spotkaniu z prezydentami Zielonej Góry i Nowej Soli w obecności radnych Fetki, Kulczyckiej, Potęgi, Rosika, poseł Sługocki i marszałek Polak jasno stwierdzili, że środki unijne na inwestycje należą się PO i to PO będzie dzielić jak chce te środki. Poseł Sługocki groził nawet wówczas prezydentowi Milewskiemu, że nie dostanie żadnego euro, jak będzie dziękował radnym spoza koalicji rządzącej. Tak więc kluby środka sceny politycznej zawiązały blok dysponujący największą ilością radnych, bo 11. Platforma i Prawo i Sprawiedliwość mają po 8 i domagają się normalności, bo to, co teraz się dzieje w rządzeniu województwem, to patologia ze strony Platformy. Nie chodzi tylko o środki unijne. Inny przykład podam. Poseł Sługocki przez kilka lat blokował wybudowanie przez miasto parkingu wielopoziomowego przy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Marszałkowie z PO popierali tę inicjatywę, ale nic nie mogli zrobić. Odsyłali prezydenta do Sługockiego. Byłem na tym spotkaniu z prezydentem, no żałosne. Poseł zgodził się łaskawie na budowę, ale pod warunkiem, że to szpital zrobi, a nie miasto. A szpital nie potrafi nawet pretiażu wybudować. Minęło lato, mija jesień, minie zima, a pretiaż dopiero powstanie na wiosnę. Jeśli chcemy parking do końca przyszłego roku, to tylko miasto to jest w stanie zrobić. Tak więc są konkretne elementy wskazujące, że jakość rządzenia tym województwem musi być drastycznie zmieniona. Musi rządzić zarząd, a nie nadmarszałek, nie? Zwykły poseł zresztą, jak to koledzy z Platformy często innego posła nazywali.
No, padło wiele mocnych, gorzkich słów pod adresem rządzących.
Prawdziwe.
Czy pan Piotr Tykwiński jedno zdanie będzie chciał ad vocem i przechodzimy do drugiego tematu?
Tak, tak. No, jedno zdanie.
Krótko, takie, panie Piotrze.
Warto przypomnieć może wynik wyborców. 21,5 tysiąca głosów oddanych z wyborów na panią Elżbietę Annę Polak, czyli to ogromne zaufanie. W rok później powtórka w wyborach do Europarlamentu, gdzie grubo ponad 40 tysięcy głosów oddanych na panią marszałek, więc myślę, że jakby to zaufanie społeczne, które posiada, to jest duże i w związku z tym powinno się...
Ale to nie ona rządzi, tylko Sługocki. Wiesz o tym, Piotrze, dobrze. Nie ona rządzi, tylko Sługocki. On nie miał takiego poparcia w wyborach.
Trudno mi się odnieść, ja nie byłem świadkiem tego rodzaju rozmów, więc nie chciałbym ich komentować.
Dobrze, panowie, dziękuję bardzo za te opinie, za te wypowiedzi. Przejdźmy do kolejnego tematu, bo rzeczywiście sprawa z ostatniego tygodnia dość zastanawiająca, można by powiedzieć dla niektórych osób bulwersująca. To zatrudnienie radnego Janusza Rewersa w Urzędzie Marszałkowskim, samo zatrudnienie kogoś na stanowisku, które jest wakujące, być może nie stanowi problemu, ale mamy szczególny czas, mamy czas pandemii. Poza tym odbyło się to bez żadnego konkursu i jest wiele wątpliwości wokół tej sytuacji. Pan Krzysztof Kaliszuk, proszę o ocenę tego wydarzenia.
O tym, że dla radnego Rewersa zostanie stworzona funkcja dyrektora w Urzędzie Marszałkowskim, mówiłem w tym programie na antenie radia już 3 tygodnie temu. Zrobiono to ze złamaniem prawa. Najwyższa Izba Kontroli jasno stwierdziła wielokrotnie, że powierzenie obowiązków może nastąpić jedynie w wyjątkowej sytuacji, gdy powstanie wakat na zajmowanym stanowisku. A i wówczas równolegle musi być ogłoszony konkurs. A tu wakat nie powstał nagle, bo od dawna przygotowano ten podział, stworzono dla niego miejsce, a konkurs nie został ogłoszony. PO krytykuje PiS za problemy z praworządnością, a samo łamie prawo. Podobną sytuację zresztą mieliśmy niedawno, jeśli chodzi o kolegów z SLD. Agencja Rozwoju Regionalnego przez 20 lat działała z jednoosobowym zarządem. Ale nie tak dawno stworzono stanowisko wiceprezesa dla działacza SLD Tomasza Wontora. Też bez konkursu. I zrozumiałbym to, gdyby dostali dodatkowe zadania. Ale jak przyszło do pomocy województwa dla przedsiębiorców, to nie agencja marszałkowska, a organizacje gospodarcze dostały to zadanie. Wydano miliony na zarządzanie projektem. Afera goni aferę. Najpierw miały dostać tą pomoc firmy związane z członkami zarządu tych organizacji, a teraz po powtórnym naborze okazało się, że najbardziej potrzebujące w czasie pandemii firmy to są gabinety stomatologiczne. No to jest kolejny przykład patologii i należy wrócić na ziemię, a przede wszystkim organizować zgodnie z prawem konkursy na stanowisko.
Bardzo dziękuję. Pan Piotr Tykwiński, czy zgadza się z tymi zarzutami? Gorzkie słowa ponownie padły pod adresem Urzędu Marszałkowskiego, pod adresem zarządzania instytucjami wojewódzkimi. Pan Piotr Tykwiński, bardzo proszę.
Ja myślę, że każdy powinien patrzeć na swoje podwórko. Ludzie pamiętają o tym, co się dzieje również w Urzędzie Miasta, o tym, jak tam się zatrudnia, w jaki sposób również tworzy się stanowiska, w jaki sposób...
Mamy mnóstwo pionowych awansów zwykłych urzędników, czego nie ma w Marszałkowskim.
W jaki sposób dopuszcza się do swego rodzaju korupcji politycznej, czyli do sytuacji, kiedy zatrudnia się ludzi, którzy są w samorządzie województwa, są przedstawicielami, są w sejmiku, a jednocześnie prezydent daje im stanowiska po to, żeby mieć na nich wpływ, więc to również tak działa i trzeba popatrzeć.
No, mógłbym ad vocem odpowiedzieć.
Natomiast
dobrze, będzie chwila.
Co do samego stanowiska, to z całą pewnością to te służby kontrolne, które zostały przywołane, ocenią to, czy rzeczywiście doszło do złamania prawa, czy nie. Ja nie sądzę, żeby doszło. No, oceny tego konkretnego wydarzenia chyba jeszcze nie dokonano. Przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo. I wtedy rzeczywiście będzie można to ocenić. Natomiast warto chyba się zastanowić, czy potrzebna jest właściwa promocja marki, czy potrzebna jest właściwa promocja województwa i czy osoba znana w całej Polsce nie będzie dobrze to robiła. To nie jest tak, że to jest człowiek, który nie miał żadnego doświadczenia, że to nie jest człowiek, którego można od razu oskarżyć,
że nie ma
przygotowania. Był dyrektorem generalnym festiwalu kabaretów w Zielonej Górze przez kilka lat. Więc
środowisko go odrzuciło.
Więc
za chwilę, panie Krzysztofie.
Na arenie ogólnokrajowej, wydaje mi się, no, mogą mówić o tym, że będzie również sukces na innym polu, tak na polu zarządzania departamentem, który jest odpowiedzialny za promocję. Dajmy szansę każdemu i pamiętajmy o tym, że takie przypadki jak choćby Ronald Reagan, aktor, który został prezydentem, zdaje się, że wielu go bardzo wysoko ocenia. Więc poczekajmy z tymi ostrymi słowami i dajmy szansę.
Adwokatem pan Krzysztof Kaliszuk domagał się jedno zdanie. Bardzo proszę, padł tutaj przykład Ronalda Reagana, no postaci historycznej. I już dziś pan Krzysztof Kaliszuk.
Pan Kwiński powiedział o przykładach w Zielonej Górze dotyczących Urzędu Miasta i Radnych. Radna Aleksandra Mozek przez wiele lat była szefową biura zajmującego się turystyką w regionie. W momencie, kiedy powstał Zielonogórsko-Nowosolski obszar funkcjonalny i jednym z jego głównych tematów jest rozwój, promocja turystyki, na stanowisko to ogłosiliśmy konkurs i w gronie 9 osób, które startowało, największe doświadczenie, kompetencje wykazała pani Aleksandra Mrozek. To był transparentny konkurs, czego niestety w przypadku pana Rewersa nie było, nie ma i nie będzie, bo przecież wiadomo, że ten konkurs, który będzie za chwilę ogłoszony, to jest fikcyjny.
Pan Waldemar Sługocki zapowiada konkurs, u nas to mówił. U nas mówił Waldemar Sługocki, że będzie konkurs.
Za 3 miesiące, jak ten konkurs będzie, wszyscy wiemy o tym. Fikcja.
Dobrze, panowie, Piotr Kwiński, jedno zdanie na koniec, czy...
Ja nie wymieniałem żadnych nazwisk i nie odnosiłem się do żadnych
nazwisk. Pan o samorządzie.
No ale nie wymieniałem, Krzysztof, nazwisk, więc...
Ale wiadomo, kogo chodzi,
zachowajmy jakiś poziom tej dyskusji.
No bo rzucasz kalumnie, a nie chcesz mówić o konkretach.
Nie rzucam kalumni, tylko przytaczam fakty i przypominam oceny, tak?
Panowie, nie przekrzykujmy się, może poznaliśmy stanowiska panów. Bardzo dziękuję za dzisiejsze komentarze. Naszymi gośćmi w pierwszej parze byli pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Pan Piotr Tykwiński, Lewica. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo i chciałbym wszystkim życzyć spokojnych nadchodzących świąt bożonarodzeniowych, bo przed świętami pewnie już nie będzie takiej okazji. Więc spokoju, wytchnienia i więcej zrozumienia dla wszystkich i życzliwości. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję państwu. Daniel Sawicki, witam ponownie. To jest program Sobota po 9:00. Witam kolejną parę naszych gości, a są nimi pani Beata Pachnik-Łodzińska, reprezentująca Konfederację. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I witam pana Jacka Budzińskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Proszę państwa, zacznijmy może od sprawy zupełnie innej, szerszej. Chodzi o szczepienia na koronawirusa. Te szczepienia mają się rozpocząć już w styczniu u nas w Polsce. Prowadzone są w tej chwili między innymi poza Unią Europejską, mianowicie w Wielkiej Brytanii. Pytanie takie do pani Beaty Pachnik-Łodzińskiej, bo państwo są, z tego co przynajmniej czytam, słyszę, dość sceptyczni co do samej pandemii, co do koronawirusa, jak również co do chyba szczepionek. Pytanie jest takie, czy pani Beata Pachnik-Łodzińska się zaszczepi? No i co powinni zrobić Polacy? Powinni się szczepić, czy nie, pani zdaniem?
Znaczy, należy zacząć od tego, że nie da się niczego osiągnąć przez przymus. Ten zawsze rodzi jakiś opór, a
ale
brak
dobrowolne
oporu,
mają być szczepionki, pani Beato.
To się tak tylko wydaje, że mają być dobrowolne, natomiast zewsząd słychać, że brak zaszczepienia będzie powodował jakieś konsekwencje społeczne, konsekwencje może nieprawne, ale ograniczenie swobód obywatelskich. Już dotychczas pojawiają się takie listy, które ograniczają możliwość na przykład przedłużenia kontraktu, jeżeli ktoś nie będzie zaszczepiony. Takie sytuacje rodzą opór, tak? I ten opór jest zdrowym objawem. To jest oznaka, że społeczeństwo jest zdrowe, natomiast jeżeli tego oporu nie będzie, to znaczy, że jesteśmy jako społeczeństwo bardzo mocno schorowani. Natomiast co myślę o samych szczepieniach? Nie można traktować ludzi jakimiś substancjami medycznymi, które do końca nie są sprawdzone, a skutki ich oddziaływania na organizm nie są przebadane poprzez wieloletnie badania, tak? To jest nowy rodzaj szczepionki, nie opierający się na jakichś obumarłych komórkach bakterii, tylko te szczepionki mają ingerować w nasze białka, w nasze RNA. To jest bardzo niebezpieczne. Mi się bardzo podoba to, co powiedział profesor Stanisław Michalkiewicz, że od tych szczepionek mogą nam wyrosnąć ogony albo łuski na plecach. I to jest bardzo prawdopodobne, tak? Konsekwencje są nieprzewidywalne, tak samo jak konsekwencje zastosowania GMO na roślinach.
No, mocne stwierdzenia, ja tego nie słyszałem, co prawda, o ogonach i o łuskach.
Nie należy
mówić, nie słyszałem tego o ogonach i o łuskach.
Medykamentów, które nie są sprawdzone. To jest po prostu zbrodnia na ludzkości. Dla mnie.
Ale uważa pani, że rzeczywiście firma dopuściłaby i agencje dopuściłyby do użycia preparatu, który nie został przebadany?
Proszę pana, to jest tak, że dzisiaj wszystko robi się za pieniądze, tak? Są układy polityczne, a przemysł farmaceutyczny to jest olbrzymia gałąź gospodarcza, w którą inwestują naprawdę wielkie tuzy tego świata i nikt nie pozwoli sobie na odpuszczenie takich pieniędzy. W sytuacji, kiedy za szczepionki płacą państwa, tak, to budżet jest nieograniczony i naciski polityczne na naszych decydentów mogą być tak silne, również te finansowe naciski, że zmuszą nas po prostu do tego, żebyśmy się za darmo zaszczepili. A ciekawe, kto poniesie konsekwencje tych wszystkich nieudanych szczepień, tego wszystkiego, co się potem będzie działo. Dzisiaj jest olbrzymi opór społeczny przed szczepieniami. Są organizacje, które walczą ze szczepionkami, które obecnie są dostępne, tak? One też wywołują przykre konsekwencje, na przykład dla dzieci, tak zwane NOPy. Bardzo wiele osób cierpi z tego powodu i tutaj nie ma jakichś zagwarantowanej pomocy ze strony państwa, aby takim rodzinom pomagać. A co dopiero będzie, gdy się okaże, że te szczepionki są nietrafione, a mamy sygnały z całego świata, że różne takie specyfiki, które były wcześniej nawet stosowane, poniosły za sobą olbrzymie konsekwencje zdrowotne tych ludzi, którzy zostali zaszczepieni.
Postawmy kropkę w tym momencie, Pani Beato, może dobrze?
Żeby ci decydenci się zastanowili, co tak naprawdę robią i czy to jest właściwa droga.
Bardzo dziękuję. Pan Jacek Budziński, czy nie obawia się pan zatem, że rzeczywiście, tak jak pana przedmówczyni stwierdziła, mogą być jakieś konsekwencje zdrowotne dla nas? Cytując pana Michalkiewicza, czy nie wyrosną nam, czy nie pojawią się jakieś łuski, czy być może nie wyrosną nam jakieś ogony? Pan Jacek Budziński, bardzo proszę o opinię.
Sądzę, że to chyba raczej była przenośnia, bo nie zakładam, że po szczepionce cokolwiek nam wyrośnie. Natomiast obawy przed szczepionkami były, są i będą. Sam mam znajomych, których dzieci po szczepionkach później podupadły na zdrowiu i nie dziwię się tym oporom. Natomiast jeżeli chcemy wyjść z tej pandemii, to szczepienia, masowe szczepienia są po prostu konieczne. One są dobrowolne. Jeżeli ktoś nie będzie chciał, to nie będzie się szczepił. Trzeba jeszcze się przyzwyczaić do tego, że te szczepienia będą okresowe, podobnie jak szczepienia z zakresu grypy. Tak? Ja pracuję w takim zawodzie, że z automatu będę chętny do zaszczepienia się, bo nie wyobrażam sobie, że wracam w jakiejś tam trzeciej fali czy po trzeciej fali do szkoły, do nauczania, ponieważ mam też znajomych nauczycieli, którzy umarli już na koronawirusa, więc to po prostu nie są żarty. Tego typu zawody jak służby, jak służba zdrowia, służby porządkowe, nauczyciele, oczywiście seniorzy, w pierwszej kolejności powinni poddani być szczepionkom. Ta szczepionka, tego co wiemy, będzie darmowa i to jest według mnie jedyny sposób na to, żebyśmy zaczęli żyć w miarę normalnie, tak jak było przed pandemią. 1/3 pewnie z nas przechoruje tą chorobę w różny sposób. Niektórzy umrą, niektórzy przejdą bezobjawowo. Pewnie spora część jest odporna na ten wirus, ale resztę trzeba po prostu na COVID-19 uodpornić i innej drogi ja tutaj nie widzę. Oczywiście możemy nie szczepić ludzi i czekać, aż wszyscy to przechorują, tylko pytanie, ilu z nas wtedy umrze i w którym momencie stanie zaczopowana kompletnie służba zdrowia, a proszę uważać, i tak już są problemy z bieżącą obsługą osób, którzy chorują na COVID. Wzrosła liczba zgonów także z innych powodów, bo kuleje służba zdrowia, tutaj słynne teleporady się kłaniają. Więc ja czekam na te szczepienia i na pewno, jeżeli będę miał taką możliwość, to się zaszczepię. Namawiam też oczywiście innych, natomiast jeżeli ktoś ma jakieś uzasadnione objawy, no to po prostu się nie zaszczepi. To jest jego wybór, żyjemy w wolnym kraju, one nie będą przymusowe. Natomiast im więcej ludzi się zaszczepi, pewnie jakieś tam konsekwencje w przypadku niektórych osób mogą być zdrowotne, to też trzeba założyć. Im więcej osób się zaszczepi, tym szybciej wyjdziemy z pandemii.
Dobrze, proszę Państwa, bardzo dziękuję za te opinie. Zmieńmy temat. Chciałem porozmawiać z Państwem na temat zatrudnienia radnego, no, kolegi pana Jacka Budzińskiego z ławy Rady Miasta, czyli pana Janusza Rewersa, reprezentującego Platformę Obywatelską. Pan Janusz Rewers został zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora jednego z departamentów. No, budzi to kontrowersje, bo o ile samo zatrudnienie w jakichkolwiek warunkach, no nie budzi, dyrektorzy muszą pracować, przecież muszą być takie stanowiska, to jednak czas, w którym jesteśmy, czyli czas pandemii, gdzie ludzie tracą pracę, a tutaj zatrudnienie pana Janusza Rewersa, przypomnę, z pensją 9 000 zł. Pan Jacek Budziński, jak pan ocenia tego typu zachowanie?
Typowy strzał w kolano ze strony polityków Platformy Obywatelskiej. Całe lata wypominali nam Misiewiczów, a sami mają, że tak powiem, rewersów. Ja oczywiście
pana... Czy rewers jest Misiewiczem? Takie porównanie?
Ja mówię tylko o tym, jakie są komentarze, tak? Chociażby na forach internetowych. Natomiast... Przejdźmy jakby do rzeczy. Ja znam pana Janusza Rewersa, od 2 lat jesteśmy radnymi w Radzie Miasta. I teraz tak, żeby stworzyć dla niego to stanowisko dyrektorskie, no to trzeba było wydzielić ten wydział, tak? No chyba, bo nie słyszałem, żeby odwołano jakiegoś innego dyrektora. Więc pewnie szybko pod koniec roku podzielono, który z tych wydziałów stworzono, wydział promocji i strategii marki. Nazwa jest taka, jaka jest. Nie wiem, jaką markę tutaj pan Rewers będzie sprzedawał, markę województwa lubuskiego. No, nie wiem, czy to jest w ogóle komukolwiek potrzebne i nie ma się co dziwić, że ludzie bardzo negatywnie odebrali fakt zatrudnienia osoby na kierowniczym stanowisku za blisko tam 9 000 zł pensji bez konkursu. No i oczywiście pojawia się pytanie, jakie doświadczenie w tej materii ma pan Janusz Rewers. Jest to znany kabareciarz, ale czy to jest odpowiednie doświadczenie do kierowania tego typu wydziałem. Dlaczego zrobiono to pod koniec roku? No, wydaje mi się, z prostej przyczyny. No, po prostu w następnym tygodniu będzie głosowany budżet województwa lubuskiego i już te wydatki trzeba było na pensję dla pana Rewersa ująć. Ja jestem zwolennikiem takiej tezy, że oczywiście są stanowiska, które przejmuje ekipa, która wygrała wybory. Tak było, jest i będzie, jest wszędzie, chociażby popatrzmy na administrację w Stanach Zjednoczonych. Ale w tak ciężkich czasach, jak teraz żyjemy, w czasach pandemii, gdzie ludzie tracą pracę, gdzie mają co do garka włożyć albo drżą o tą pracę, drżą o zdrowie swoje i swoich krewnych oraz bliskich, no nie ma się co dziwić, że tego typu informacje podnoszą ciśnienie i patrzą na to bardzo krytycznie. Ja zresztą też krytycznie na to patrzę i tak jak powiedziałem, jest to strzał w kolano ze strony Platformy Obywatelskiej.
stawiamy kropkę w tej chwili, pani Beata Pachnik-Łodzińska, czy rzeczywiście jest to strzał w kolano i czy te komentarze są tak rzeczywiście ostre i potępiające tego typu zachowanie? Pani Beata Pachnik-Łodzińska, bardzo proszę.
Dla mnie wszystkie posady publiczne powinny być obsadzane według właściwego klucza, czyli istotnej potrzeby takiego stanowiska, czy wymaganych kompetencji. Nad tym należałoby się zastanowić, natomiast nie dziwi mnie tam kwota wynagrodzenia, bo tak naprawdę to ona nie jest jakaś tam drastycznie wysoka, nie oszukujmy się. Jeżeli chcemy być cywilizowanym krajem, to wynagrodzenia nie mogą być na poziomie minimalnego albo 10% plus do minimalnego. Natomiast co do samego stworzenia stanowiska, no tak jak powiedziałam, czy faktycznie była taka potrzeba i czy dana osoba ma wymagane kompetencje, czy sprosta po prostu wymaganiom na tym stanowisku. Nie może być tak, że o wyborze decyduje jakaś tam przynależność partyjna, status społeczny, czy układ rodziny, czy w ogóle jakieś takie rzeczy, bo to już postrzega się w kategoriach wręcz kryminalnych, a jeżeli postrzega się to w kategoriach kryminalnych, to powinno być ścigane i rozpatrywane, czy bo to są jednak pieniądze publiczne, no nie jednak, tylko to są pieniądze publiczne, to są pieniądze wszystkie naszych obywateli, tak, i powinniśmy mieć na to wpływ i powinny być one dzielone po gospodarstwu i roztropnie, natomiast jeżeli tworzy się nowe stanowiska, żeby, nie wiem, przekupić kogoś albo wynagrodzić kogoś, no, to jest po prostu przykre i takie bardzo, bardzo niskimi instynktami kierowane.
Ale to ja dopytam, to ja dopytam pani Beato.
Wszelki opór jest jak najbardziej na miejscu.
Chciałem tylko dopytać na koniec jednym zdaniem. Czy uważa pani, że obecny czas pandemii, to jest dobry czas, żeby tworzyć takie stanowisko, nawet jeżeli ono jest potrzebne, czy nie lepiej poczekać trochę, patrząc na to, co się dzieje u przedsiębiorców, u ludzi, zwykłych ludzi, którzy tracą pracę, którzy przeżywają dramaty życiowe? Czy zrobienie czegoś takiego no, powinno nastąpić właśnie w tym okresie?
No właśnie nie jest to właściwy moment na tworzenie tego typu stanowisk. Należałoby się zastanowić, jak uruchomić gospodarkę, żeby gospodarka mogła zarobić na kolejne jakieś stanowiska, jeżeli de facto są potrzebne. Tak? I w tych kategoriach należy rozpatrywać. Moim osobistym zdaniem takie stanowisko nie było potrzebne i jest to swoiste nadużycie, wykorzystywanie władzy do celów prywatnych.
Bardzo dziękuję. Nadużycie, wykorzystywanie władzy do celów prywatnych. Mocne słowa. Pani Beata Pachnik-Łodzińska, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję również.
Pan Jacek Budziński, również bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu, dziękuję.
Dziękuję. Za chwilę nasza kolejna para rozmówców. Dziękujemy bardzo. Za chwilę kolejna para rozmówców. Zostańcie Państwo z nami. Radio Zielona Góra. Daniel Sawicki, to jest program Sobota po dziewiątej. Witam kolejną parę naszych gości, a są nimi pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I witam również na naszej antenie pana Janusza Rewersa, reprezentującego Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa, witam panów.
Witamy serdecznie na naszej antenie. Panowie, no, mając gościa Janusza Rewersa dzisiaj u nas w naszym programie, wykorzystamy tę sytuację. Porozmawiamy z panem Januszem Rewersem właśnie o tej sytuacji, o której dzisiaj rozmawiamy, a to właśnie dotyczy jego osoby, czyli zatrudnienie pana radnego w Urzędzie Marszałkowskim. Zatem zaczynamy, panie Januszu. Jak pan się czuje no, po tej krytyce, która spadła na pana z wielu miejsc, z wielu stron? Zatrudniono pana w Urzędzie Marszałkowskim. Mówi się o tym, że ten moment, w którym pana zatrudniono, no, nie jest najszczęśliwszy. Jak pan na to patrzy?
Dzień dobry, panie redaktorze. No, przede wszystkim dziękuję bardzo za aż takie zainteresowanie moją osobą. Ten temat państwo próbujecie...
Zainteresowanie społeczne, proszę pana, nie tylko mediów.
Panie redaktorze, zainteresowanie społeczne próbował wywołać trzema wpisami pan prezydent Kubicki. Jak widać dosyć skutecznie, nawet w zeszłym tygodniu pan redaktor napisał felieton na ten temat na stronie radia. Nie raczył pan wykonać żadnego telefonu do mnie, żeby mnie chociaż o jedno zdanie komentarza poprosić.
To nie felieton jest, nie jest formą, to są komentarze, panie radny.
Słucham?
Felieton to nie jest forma, gdzie pojawiają się komentarze.
Panie redaktorze, jeśli się komuś pisze, mówiąc krótko, bezczelnie obrabia tylną część ciała, to jednak wypadało zadzwonić. Dobrze, wracając.
Panu nie obrabia, panie radny. Bardzo proszę, rozmawiajmy może o tym,
panie redaktorze, dobrze? Wiem, co mówię i pan wie, że ja mam rację.
Pan tak twierdzi, proszę pana.
Dobrze, wracając do rzeczy. Po pierwsze i przede wszystkim, proszę przestać powtarzać kłamliwą tezę, że coś zostało utworzone. Nie, to stanowisko istnieje. W Urzędzie Marszałkowskim istnieje 20 departamentów. Panie redaktorze, ja zostałem zatrudniony na 3 miesiące zgodnie ze swoim wieloletnim doświadczeniem. Potem z tego, co poinformował Urząd Marszałkowski, media, ma być konkurs. Może wielu z państwa nie wie, ale ja od... Wszystko dobrze u pana?
Ktoś tak panu mówić. Zakaszlał. Proszę.
Dobrze. To ja zakaszlałem.
Proszę.
Aha, dobra.
Proszę mówić, dobrze, się pana? Nie
w porządku ze zdrowiem?
Tak, dziękuję bardzo za zainteresowanie, jak najbardziej.
Dobra, no to teraz kontynuuję. Ja od 25 lat prowadzę działalność gospodarczą. Zrealizowałem przez ten czas setki imprez dla małych, dużych miast i gmin, dla firm prywatnych, masę akcji promocyjnych. Brałem udział i realizowałem wiele wydarzeń, które związały się z pozyskiwaniem dotacji poprzez konkursy dla organizacji pozarządowych, jako prezes Stowarzyszenia Zielonogórskie Zajmy Gabaretowe i innych stowarzyszeń, gdzie wspomagałem, a również w moich obowiązkach przecież jest przeprowadzenie konkursów promocja przez kulturę, promocja przez sport i obywatelskie inicjatywy młodzieżowe. To jest jedno z głównych moich zadań, a ja zajmowałem się tym od drugiej strony przez wiele lat, składając oferty, rozliczając oferty. Także proszę państwa, jeszcze jedna rzecz, tam padła kwota 9 tysięcy, państwo bardzo sprytnie pomijają, że to jest kwota brutto. Tak, to jest kwota brutto, to jest najniższa możliwa kwota, ale nigdzie nikt tego nie mówi, wie pan jak to jest, nie? Tu podprogowo próbujecie państwo wytworzyć jakąś sytuację. Zostałem zatrudniony zgodnie ze swoim wieloletnim doświadczeniem, postaram się wywiązać z postawionych przede mną zadań jak najlepiej. Ocenią mnie mieszkańcy i oceni mnie mój nowy pracodawca.
W takim razie ja mam jedno pytanie, panie radny, pan ma wieloletnie doświadczenie, 25-letnie, tak chyba pan tak wspomniał. Jedno pytanie, to dlaczego to 25-letnie doświadczenie nie zostało wykorzystane wcześniej, tylko dopiero jak pan został radnym Platformy Obywatelskiej, z ramienia Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta, a wcześniej tego nie dostrzegano?
Panie redaktorze, dlaczego pan opowiada nieprawdę? Ja radnym jestem od 2 lat.
Tak.
No.
I dopiero teraz pan dostał to stanowisko. A wcześniej też miał pan doświadczenie, 20-letni ponad.
Jeśli teza, którą pan stawiał, byłaby prawdziwa, to ja powinien dostać tą pracę.
Ja pytam pana.
Pan mówi nieprawdę. No,
2 lata temu miał pan 23-letnie doświadczenie i nikt nie skorzystał z tego, żeby pana zatrudnić. A po 2 latach bycia radnym pan dostaje tą funkcję. Dlaczego?
To panu powtórzę i jeszcze raz spróbuję wytłumaczyć. Gdyby pana teza dotycząca tego, że przynależność partyjna ma tu jakiekolwiek znaczenie, to ja powinienem dostać tego rodzaju pracę 2 lata temu. A nie dostałem, tak? I nie było w ogóle na ten temat mowy. Jestem zatrudniony na 3 miesiące, na okres próbny, jestem wśród, że tak powiem, swojej dziedziny, mam w tym duże doświadczenie, znam te przedziały wszystkie, jeśli chodzi o promocję, o marketing i myślę, że postaram się najlepiej z tego wywiązać. A jeszcze tylko chciałem jedną ważną rzecz powiedzieć. Ja, proszę państwa, dostałem setki gratulacji, ja byłem nawet tym zaskoczony, powiem szczerze. A uszczypliwe komentarze płyną zazwyczaj tylko ze strony tych, którzy jakoś niespecjalnie przepadają za moją aktywnością dotyczącą amfiteatru czy innych takich aktywności ważnych dla mieszkańców Zielonej Góry, gdzie mam odwagę mieć czasami inne zdanie niż linia oficjalna rządząca w mieście.
Dobrze, postawmy kropkę, dziękuję bardzo. Panie radny, pan Arkadiusz, ale to jeszcze nie kończymy programu, proszę zostać na
naszym linii
oczywiście. Pan Arkadiusz Dąbrowski i pan również jest dyrektorem w Urzędzie Marszałkowskim. Ja rozumiem, że panu pewnie byłoby niezręcznie oceniać kolegę z pracy. Jednak 2 zdania, jak pan patrzy na tę sytuację?
Faktycznie sprawa mianowania pana Janusza, zatrudnienia pana Janusza Rewersa wzbudza wiele kontrowersji i najczęściej w opinii publicznej komentowana jest słowami Piotra Żyły, czyli he, he, he. Ale Polskie Stronnictwo Ludowe nie ma w zwyczaju komentowania ruchów kadrowych koalicjantów z Platformy Obywatelskiej. Pana Rewersa zarekomendował przewodniczący Platformy Obywatelskiej pan Waldemar Sługocki. Ja wierzę, że pan poseł Sługocki zarekomendował właściwą osobę, o czym niedługo się przekonamy. Bardzo proszę, ja tyle, jeżeli chodzi o komentarz w stosunku do pana Rewersa. Myślę, że niestosowne by było bardzo, gdybyśmy komentowali jako koalicjant tą nominację, bo to jest po prostu nominacja Platformy Obywatelskiej.
Dobrze, panowie, zmieńmy zatem temat, zostawmy już sprawę zatrudnienia pana radnego. Okaże się za 3 miesiące, jakie będą efekty pracy, czy pan radny będzie dalej pracował, czy jednak osoby decydujące o zatrudnieniu może zmienią zdanie, zobaczymy. Nie nam to oceniać w tej chwili.
Może ja zmienię zdanie, panie redaktorze.
Może pan zmieni zdanie również, oczywiście, przecież nie musi pan wystartować w konkursie, który zapowiedział już pan przewodniczący Sługocki. Chciałem zmienić jednak temat. Porozumienie zawarte wczoraj między 3 klubami sejmikowymi, czyli PSL, samorządowe lubuskie i bezpartyjni samorządowcy, przepraszam bardzo, bezpartyjni samorządowcy oczywiście, pan Arkadiusz Dąbrowski, jako jeden chyba z akuszerów tego porozumienia z ramienia PSL. No cóż, zmienia się, widać, układ sił w sejmiku lubuskim. Pytanie do pana Arkadiusza Dąbrowskiego, co pójdzie za tym dalej?
Na jednym z spotkań słyszałem takie słowo, które zapadło mi w pamięci, to słowo to emanacja i to porozumienie jest właśnie emanacją oczekiwań wyborców, którzy oczekują efektywnej i skutecznej realizacji zadań. Chcę przypomnieć, że to klub właśnie Platformy Obywatelskiej utracił 3 radnych z sejmiku województwa i Polskie Stronnictwo Ludowe zainicjowało rozmowy, które finalnie doprowadziły właśnie do zawarcia porozumienia programowego. Zbudowaliśmy takie porozumienie 11 radnych. Niewątpliwie łączy nas nie tylko budżet województwa na 2021 rok, ale także wiele innych spraw, takich jak strategia rozwoju województwa lubuskiego, która właśnie jest aktualizowana i finalizowana. Przede wszystkim regionalny program operacyjny 2021-2027, bo mamy wiele ciekawych pomysłów i będziemy je realizować. I już dzisiaj bardzo się z tego po prostu cieszę. W tym województwie, szanowni państwo, nie ma żadnego ugrupowania, które mogłoby rządzić samodzielnie. Nie ma. Jeśli wyborcy głosowali na Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD czy bezpartyjnych, to oczekują realizacji także naszych postulatów programowych. I myślę, że w pewnym momencie po prostu zapomniał o tym pan poseł Sługocki, który przestał traktować inne ugrupowania jako partnerów, próbując narzucać swoją własną wizję rozwoju województwa, o czym zresztą często mówią radni, którzy z klubu Koalicji Obywatelskiej odeszli. I Platforma Obywatelska nie mogłaby rządzić tym województwem, gdyby nie głosy radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego i SLD. Każdy kilometr chodnika, drogi, każda inwestycja to nie tylko mrówcza praca każdego urzędnika marszałkowskiego, ale także zaangażowanie każdego członka zarządu województwa, czyli pani marszałek Polak, wicemarszałków Tomczyszyna i Poryckiego, czy członków zarządu Jędrzejczaka i Jabłońskiego, bo to zarząd te decyzje kolegialnie podejmuje. I porozumienie wprowadza nie tylko spokój w sejmiku województwa lubuskiego, ale w mojej ocenie pozwoli także na szersze spojrzenie na wiele samorządowych spraw.
Bardzo dziękuję. Pan Janusz Rewers, pytanie teraz do pana, ponieważ mówi się o tym, że to, co dzieje się w tej chwili w Urzędzie Marszałkowskim, jest jakby konsekwencją tego, że powstał konflikt w Radzie Miasta, w której pan zasiada, pomiędzy właśnie Januszem Kubickim, prezydentem Januszem Kubickim, a radnymi Platformy Obywatelskiej i to przeniosło się na sejmik. Co pan na to?
Panie redaktorze, bardzo dziękuję, że pan wspomniał o tej sprawie, bo właśnie chciałem zacząć w ogóle rozmowę naszą od tego, że jestem zadziwiony, kto wymyśla tematy do politycznego podsumowania tygodnia, bo dla mnie tematem jest na przykład...
Proszę pana, w redakcji powstają te tematy u nas. My analizujemy i próbujemy podejmować
mówię pan, myślę, że dużo bardziej mieszkańców Zielonej Góry i regionu interesuje los Zastalu, ponieważ stała się to sprawa bardzo głośna i skandaliczne wpisy pana prezydenta Kubickiego, który zdaje się ma jakąś alergię, że jak jakakolwiek aktywność płynie ze strony Urzędu Marszałkowskiego czy Platformy Obywatelskiej, to on od razu musi coś zrobić w kontrze. Tak samo było ze mną, tak samo było, gdy było wsparcie popłynęło z Urzędu Marszałkowskiego dla Zastalu, ponieważ, jak wiemy, Urząd Miasta wstrzymał finansowanie Zastalu w bardzo dziwnych okolicznościach i jeszcze ostatnimi wpisami pan prezydent Kubicki naraził, no myślę, na duże straty zarówno Zastal,
panie radny, ale ja bym chciał, żeby pan się odniósł do sprawy tego porozumienia między 3 klubami sejmikowymi.
Dobrze, no, ale pan sam wywołał temat pana prezydenta Kubickiego i nas. Ja mam takie wrażenie, a jestem w sumie radnym od 2 lat, mija 2. rocznica teraz, że mamy taki klimat w mieście dosyć, że tak powiem, feudalny, czyli ktokolwiek śmie mieć inne zdanie niż pan prezydent Kubicki i jego współpracownicy, natychmiast jest atakowany i osaczany ze wszystkich stron i odsądzany od czci i wiary. Tymczasem wpisy pana prezydenta i jego działalność są szkodliwe dla Zastalu. Temat amfiteatru, gdzie ludzie chcą
remontu.
Ale dlatego
remontu. To porozumienie zawiązano w sejmiku?
Ale nie. No dobrze, teraz wracając do porozumienia. Ja szanuję aktywność radnych sejmiku. Mają do tego prawo. Spotkali się, porozmawiali. Myślę, że każdemu się zdarza rozmawiać z radnymi każdej opcji w różnych sprawach i myślę, że według oficjalnych komunikatów koalicja w sejmiku ma się dobrze. Jak będzie głosowanie nad budżetem, wtedy będziemy mieli jasność. No cóż, no, taka aktywność jest jak najbardziej spokojnie zrozumiała i dopuszczalna.
Dobrze, panowie, mamy jeszcze chwilę czasu, to chciałem po jednym zdaniu w takim razie podjąć jeszcze temat szczepionek na koronawirusa, bo wiadomo, że od lutego będziemy, od stycznia właściwie, będziemy już mogli się zaszczepić. Pytanie do pana Janusza Rewersa, pan przyjmie szczepionkę?
Wie pan, co z tego, co wiem, nie jestem jakimś antyszczepionkowcem, ale z tego, co wiem, to w pierwszej kolejności chyba słusznie powinni mieć do niej dostęp pracownicy służby zdrowia,
mundurowi,
nauczyciele, pracownicy DPS-ów i tak dalej.
Będzie pan mógł się zaszczepić?
Będę mógł się zaszczepić, ale ja marzę, wie pan, o takiej szczepionce w Zielonej Górze na rozsądek i jakiś taki rozum. Tego bym państwu życzył, że tak powiem, wszystkim w nowym roku. Co do szczepionek, ja myślę, że to wszystko pójdzie swoim torem. No tak naprawdę nie wiemy, kiedy to ruszy, czy to ruszy w styczniu, czy to ruszy w marcu. Różne są wersje. Myślę, że generalnie nie będzie z tym jakiegoś strasznego problemu. No, ruchy antyszczepionkowe też zawsze były tak zwani foliarze. Przez jakiś czas pan prezydent Kubicki się do nich zapisał. Na szczęście i bardzo się z tego cieszę, wycofał się z tego, z tej koronaściemy.
A pan jest antyszczepionkowcem, czy pan jest proszczepionkowcem?
Ja jestem proszczepionkowcem.
To. Czyli jest szansa, że pan jako osoba publiczna zapisze się, bo mówię o tym specjalnie, ponieważ warto, żeby osoby publiczne namawiały do dobrych praktyk i zobaczymy, jak oczywiście z tym wyjdzie. Bo
wie pan co, tak, oczywiście ja jestem proszczepionkowcem, aczkolwiek na skutek wielu nierozsądnych decyzji, które ten rząd wprowadza, czyli zamyka stoki, otwiera stoki, zamyka hotele, otwiera hotele, zamyka hotele, otwiera hotele, zamyka galerie, otwiera galerie. To
dobrze, ale
działanie,
to szczepionka może będzie mogła wpłynąć na to, że nie będzie zamknięcia tych hoteli, tak?
No widzi pan, i na przykład, a dlaczego ludzie, którzy na przykład przeszli koronawirusa, czyli ozdrowieńcy, nie mogą z tych hoteli skorzystać? Wie pan, szereg działań, czy też
trudno, żeby hotel robił badania, kto już przeszedł wirusa. Dobrze, postawmy może kropkę, bo za szeroko idziemy.
Ostatnie zdanie tylko,
jeszcze,
tak? Jedno
ostatnie
zdanie
dosłownie.
Tak. Szereg działań tego rządu, również to, że wciskanie ludziom protestującym...
Dobrze, mieliśmy o szczepionkach rozmawiać, panie radny, bardzo proszę.
...są nielegalne, tak? Powoduje,
dobrze,
że
dobrze.
Obywatele
to
mają duże wątpliwości do każdego
bardzo dziękuję
ruchu tego rządu.
Pan Arkadiusz Dąbrowski, zatem proszę jedno zdanie na temat szczepionek. Czy pan się przede wszystkim zaszczepi i czy powinniśmy tę szczepionkę przyjmować?
Oczywiście, że powinniśmy tę szczepionkę przyjmować. Oczywiście, że się zaszczepi. Oglądałem program na temat tych szczepionek. Jest to szczepionka, o której naukowcy mówią, że jest to jakby szczepionka na miarę naszych czasów, czyli jest bardzo nowoczesna. Wyjaśniają to w dokładny sposób właśnie, czym różni się od tych takich szczepionek tradycyjnych. I niestety martwi mnie tylko jedna rzecz, bo rząd zapowiada, że będą w stanie szczepić 180 tysięcy osób tygodniowo. To nie
już
jest dużo.
To już są dane nieaktualne, to już jest więcej. Około 2 milionów miesięcznie ma być zaszczepionych.
Jeżeli około 2 milionów miesięcznie, no to też ciągle mało, bo to mamy 39 milionów obywateli w Polsce. Natomiast myślę, że w pierwszej kolejności powinni być, zgodnie się z kolegą Rewersem, zaszczepieni przedstawiciele służby zdrowia, czyli lekarze, ci, którzy walczą na pierwszej linii frontu, osoby starsze, schorowane. Dopiero później, przepraszam, młodzi, ludzie silni, bo no musimy zadbać o tych, którzy są najbardziej zarażeni.
Taka ma być kolejność.
To bardzo dobrze.
Taka ma być kolejność.
Oczywiście cieszę się, że ta szczepionka się pojawiła. Niemniej jednak nie możemy zapominać, że jeżeli nawet już opanujemy ten wirus, nie możemy zapominać o tym, co się wydarzyło i musimy być przygotowani w przyszłości, gdyby pojawił się nowy wirus.
Musimy postawić kropkę.
Mam nadzieję, że tak będzie.
Panie dyrektorze, musimy postawić kropkę. Naszymi gośćmi w ostatniej parze byli pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję szanowni państwo. Życzę miłego weekendu, przede wszystkim dużo zdrowia.
I pan Janusz Rewers, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego na święta, bo przypuszczam, że na antenie się nie pojawię już w tym roku, także wszystkiego dobrego, zdrowia, dbajmy o siebie.
Bardzo sceptyczny pan radny, ale...
Tak?
Proszę o więcej optymizmu. Bardzo dziękuję państwu za rozmowę, a naszym słuchaczom dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.